Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Te słowa otwierają 40 rozdział Księgi Izajasza. Jest to początek całej biegnącej od 40 do 55 rozdziału serii obietnic i słów pocieszenia skierowanych do narodu wybranego. Z tego względu tę część proroctw Izajasza zwie się Księgą Pocieszenia Izraela. Znajduje się tu wiele poetyckich obrazów, z których jedne pocieszają naród izraelski będący w niewoli babilońskiej, inne zapowiadają wyzwolenie, radosny powrót do ojczyzny i odnowienie narodu, Jerozolimy i świątyni. Jeszcze inne wysławiają moc, wierność, dobroć i miłosierdzie Boga, Pana Izraela. Pan okaże swą wszechmoc i miłosierdzie nad Izraelem, jako jego Stwórca i Zbawiciel. Użyje Cyrusa jako narzędzia dla dokonania dzieła wyzwolenia narodu wybranego. Odnowienie narodu i Jerozolimy po powrocie z niewoli jest obrazem innego, wspanialszego odnowienia w epoce mesjańskiej. Opisy i zapowiedzi Królestwa Bożego w Izraelu wykraczają poza historyczne ramy VI i V wieku przed Chrystusem. Odnoszą się do czasów mesjańskich i malują różne warunki i okoliczności, jakie urzeczywistnią się w Królestwie Mesjańskim. Treści te obecne są w szczególności w pieśniach o Słudze Pańskim, proroctwach opisujących postać Mesjasza i jego dzieła. Otwierający tę przebogatą we wspaniałe treści część Księgi, rozdział 40, rozpoczyna się wołaniem: pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Jest to wołanie płynące ze współczującego, miłującego serca żywego Boga. Nasz Bóg jest Bogiem wszelkiej pociechy. Apostoł narodów tak pisał do Koryntian: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Pociechy szukać możemy także u Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Woła On: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Duch Święty również został nazwany Pocieszycielem. Pan Jezus obiecał uczniom: ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki, Ducha Prawdy. Tak, nasz trójjedyny Bóg jest naszym Pocieszycielem. Prorok Izajasz woła: przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do Niego, że czas Jego służby się skończył, że nieprawość Jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy. Nadejdzie czas, kiedy Jerozolima, dotknięta wielu doświadczeniami, stanie się wreszcie miastem pokoju. Bóg karze za grzech, ale okazuje też miłosierdzie. Czytamy dalej: głos się rozlega: drogę dla Pana przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu. Jest to zapowiedź objawienia się Bożej łaski, zapowiedź nadejścia Mesjasza, Wybawiciela. Głos wołający na pustyni, zapowiadany przez Izajasza, został przez wszystkich czterech autorów Ewangelii, Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, zacytowany w odniesieniu do Jana Chrzciciela. Sam Jezus potwierdził, że jest Jan głosem wołającym na pustyni, głosem zapowiadającym nadejście Mesjasza. Głos się rozlega: drogę dla Pana przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu. Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i wzgórza obniżą. Równiną niech się staną urwiska, a strome zbocza niziną gładką. Wtedy się chwała Pańska objawi. Razem ją wszelkie ciało zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały. Chwała Pana, Jego wielka moc, Jego łaska i miłość – objawiły się w Jezusie Chrystusie już w czasie Jego pierwszego przyjścia, jednak w pełni widoczne będą dla wszystkich w czasie Jego drugiego przyjścia, jako Króla Królów i Pana Panów. Wtedy ujrzy Go każde oko, ugnie się przed Nim każde kolano. Wtedy się chwała Pańska objawi. Razem ją wszelkie ciało zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały. Głos się odzywa: wołaj. I rzekłem: co mam wołać? Wszelkie ciało to jakby trawa, a cały wdzięk Jego jest niby kwiat polny. Trawa usycha, więdnie kwiat, gdy na nie wiatr Pana powieje. Prawdziwie trawą jest naród. Trawa usycha, więdnie kwiat, lecz słowo Boga naszego trwa na wieki. Lud przyrównany jest tu do trawy. Może pojawić się pytanie: jakaż w tym obrazie pociecha? Trawa szybko więdnie, usychają polne kwiaty, przemija piękno wiosennej łąki. Tak rzeczywiście jest z życiem człowieka, ale trzeba dodać, z życiem doczesnym. Człowiek jest istotą kruchą, słabą, jest kimś znikomym, przemieniającym, ale Słowo Boga jest mocne, pewne i wieczne. Słowo Boga jest dla nas miejscem schronienia, jest fundamentem, na którym możemy budować nasze życie w wymiarze nie tylko doczesnym, ale i wiecznym. Apostoł Piotr, cytując słowa Izajasza w swoim pierwszym liście, napisał, iż jesteśmy odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała Jego jak kwiat trawy. Uschła trawa i kwiat opadł, ale Słowo Pana trwa na wieki, a jest to Słowo, które nam zostało zwiastowane, pisze apostoł Piotr. Słowo Boże, Ewangelia, nowina o śmierci i powstaniu z martwych naszego Zbawiciela i Pana, daje nam ocalenie, mimo znikomości i przemijalności naszego doczesnego życia. Posłuchajmy dalszych słów Bożego proroka. Wstąpię na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie. Podnieś mocno Twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem. Podnieś głos, nie bój się. Powiedz miastom judzkim: oto wasz Bóg. Dobra nowina to Ewangelia, to wieść o nadejściu tego, o którym Pismo składa świadectwo. Oto wasz Bóg. Dopóki nie dostrzeżemy w Chrystusie Boga, Boga, który manifestuje się w ciele, nie poznamy, kim naprawdę jest On, Pan i Zbawiciel. To Emanuel, Bóg z nami. Gdyby był tylko człowiekiem, nie mógłby być naszym Zbawicielem. Ale On jest Bogiem i jest naszym Zbawicielem. Jakże cudowna to wieść. Oto Pan, Bóg, przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Boży prorok woła o przyjściu Pana i jest w Jego słowach zapowiedź zarówno pierwszego, jak i drugiego przyjścia Jezusa Chrystusa. Podobnie, gdy czytamy Ewangelię i cały Nowy Testament, widzimy obrazy pierwszego i drugiego przyjścia Pana. Możemy koncentrować się na pierwszym lub na drugim przyjściu, ale musimy pamiętać, że Ewangelia mówi o obu i że dopiero wtedy, gdy ujrzymy wspaniałość pierwszego i drugiego przyjścia Chrystusa, dostrzeżemy pełnię Ewangelii, pełnię Bożego objawienia, Bożej mocy i miłosierdzia. Oto Pan, Bóg, przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem. Jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie. Pan Jezus powiedział: jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Chrystus powiedział też: znam swoje owce i one mnie znają, jak Ojciec zna mnie, ja znam Ojca i życie swoje kładę za owce. A Boży prorok woła dalej: kto zmierzył wody morskie swą garścią i piędzią wymierzył niebiosa? Kto zawarł ziemię w miarce? Kto zważył góry na wadze i pagórki na szalach? Zadajmy to pytanie. Kto zna całą przestrzeń, ogrom i złożoność wszechświata? Tylko jeden, jej Stwórca. Kiedy myślimy o dziele stworzenia, znów nasze spojrzenie pada zarówno na Ojca, jak i na Syna. Apostoł pisze: w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone i wszystko na Nim jest ugruntowane. Kto zmierzył wody morskie swą garścią? Kto zawarł ziemię w miarce? Kto zdołał zbadać Ducha Pana? Kto w roli doradcy dawał Mu wskazania? Do kogo się On zwracał poradę i światło, żeby Go pouczył o ścieżkach prawa, żeby Go nauczył wiedzy i wskazał Mu drogę roztropności? Apostoł narodów, cytując te właśnie słowa Izajasza dwukrotnie w liście do Rzymian i do Koryntian, zadaje pytanie: któż poznał myśl Pana? Któż może Go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. Tylko dzięki Duchowi Chrystusowemu, Duchowi Świętemu, możemy mieć wgląd w Bożą rzeczywistość. Ale nasze poznanie zawsze i tak jest cząstkowe. Bóg wszechwiedzący i wszechmocny nie musi radzić się nikogo. Nie ma żadnej innej istoty, która mogłaby udzielić Bogu jakiejkolwiek rady, dlatego że nikt nie może równać się z Bogiem. Nikt nie jest do Niego podobny. Ktoś sformułował niezwykłe, dające wiele do myślenia pytanie: czy jest coś, co Ty widziałeś, a czego nie widział Bóg? Odpowiedź jest prosta. Bóg nie widział nigdy nikogo równego sobie, czy choćby podobnego do siebie. Prorok Izajasz stawia pytanie: do kogóż to przyrównacie Boga? I jaki obraz zastosujecie do Niego? Jak sobie wyobrażamy Boga? Czy jako sędziwego starca? Czy jako świetlistego ducha? Bóg nie jest podobny ani do ludzi, ani do aniołów. Jest kimś zupełnie innym, kimś niewyobrażalnym. Wiemy o Nim tylko tyle, ile On sam nam o sobie objawia. Ale nawet to, co Bóg o sobie mówi, co nam objawia poprzez swoje słowo, jest dla nas tylko częściowo zrozumiałe. Izajasz stwierdza, że jest rzeczą zupełnie niepotrzebną i niedorzeczną, żeby porównywać Boga z kimkolwiek lub z czymkolwiek. Bezsensowne jest wykonywanie podobizn, posążków mających wyobrażać Boga. Prorok mówi: ludwisarz odlewa posąg, a złotnik powleka go złotem i srebrne łańcuszki wykuwa. Pomagają sobie jeden drugiemu i mówią nawzajem do siebie: śmiało. Ludwisarz zachęca złotnika, a wygładzający młotem tego, co kuje na kowadle. Ocenia spawanie w porządku i umacnia gwoździami posąg, żeby się nie zachwiał. Kogo nie stać na taką ofiarę, wybiera drzewo niepłychniejące. Stara się o biegłego rzeźbiarza, żeby trwały posąg wystawić. Zamożniejsi wykonują boskie podobizny ze złota, srebra. Ci, których nie stać na taki zbytek, zadowalają się rzeźbami z drewna. Ale wysiłek tak jednych, jak i drugich jest zupełnie niepotrzebny i szkodliwy, bo ludzie ci popadają przez to w bałwochwalstwo. Przywiązują się do martwych podobizn, do posągów, rzeźb, obrazów, zamiast szukać żywego, prawdziwego Boga. Czy nie wiecie tego? Czyście nie słyszeli? Czy wam nie głoszono od początku? Czyście nie pojęli utworzenia ziemi? Ten, co mieszka nad kręgiem ziemi, której mieszkańcy są jak szarańcza, on rozciągnął niebiosa jak tkaninę i rozpiął je jak namiot mieszkalny. Poetyckim, pięknym językiem Izajasz opiewa potęgę i majestat Boga jako Stwórcy. Mówi też o Bogu jako o Panu historii. On możnych obraca w niwecz, unicestwia władców ziemi. Ledwie ich wszczepiono, ledwie posiano, ledwie się w ziemi pień ich zakorzenił, on powiał na nich i pousychali, a wicher gwałtowny porwał ich jak słomkę. Przemijają mocarstwa, kończy się panowanie władców, cezarów, królów, carów, książąt, prezydentów. Wszystkich zwiewa ze sceny wiatr historii. Jedynym wiecznym władcą, panem historii i stworzenia jest żywy Bóg. Z kim, żebyście mogli mnie porównać, tak, żeby mi dorównał, mówi święty. Podnieście oczy w górę i patrzcie, kto stworzył te gwiazdy. Ten, który w szykach prowadzi ich wojsko. Wszystkie je woła po imieniu. Spod takiej potęgi i olbrzymiej siły nikt się nie uchyli. Prorok opiewa Bożą wszechmoc i wskazuje, że moc Boża budzi ufność wśród jego ludu. Izajasz stawia pytanie i przekazuje je niejako pod rozwagę. Czemu mówisz, Jakubie, i ty, Izraelu, powtarzasz: zakryta jest moja droga przed Panem i prawo me przed Bogiem przeoczone? Bóg zna trudności i problemy, rozterki i troski swoich dzieci. Jeśli należymy do Niego i ufamy Mu, jest w stanie uciszyć każdą życiową burzę, a czasem właśnie poprzez doświadczenie, poprzez sztorm chce nas czegoś nauczyć. Gdy przeżywamy trudne chwile, gdy cierpimy z powodu bolesnych doświadczeń, nie załamujmy się. Nie złorzeczmy Bogu i ludziom, bo może właśnie wtedy Bóg chce udzielić nam najważniejszej lekcji. Chce wydobyć z nas to, co w nas najbardziej szlachetne, najdzielniejsze, najbardziej wartościowe. Bóg doświadcza nas, by nas wypróbować, by ociosać nasz charakter, by pogłębić naszą wrażliwość, wzmocnić naszą cierpliwość i wytrwałość. Czy nie wiesz tego? Czyś nie słyszał? Pan to Bóg wieczny, Stwórca krańców ziemi. On się nie męczy, ani nie nuży. Jego mądrość jest niezgłębiona. Bóg nie jest podobny do człowieka. Nigdy się nie męczy. Nigdy nie jest znużony. Nigdy nie zasypia. Zawsze czuwa nad nami i wspiera nas, gdy nam brakuje sił. On dodaje mocy zmęczonemu i pomnaża siły omdlałego. Chłopcy się męczą i nużą. Chwieją się słabnąc młodzieńcy. Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły. Otrzymują skrzydła jak orły. Biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. To wspaniałe słowa pociechy. Zapamiętajmy, gdzie są zapisane. W samym końcu 40 rozdziału Księgi Izajasza. Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. Można wyróżnić tu jak gdyby 3 stopnie duchowego wzrostu, doświadczania Bożej pociechy i Bożej mocy. Po pierwsze, jeśli ufasz Panu, odzyskujesz siły, otrzymujesz skrzydła i fruniesz jak orzeł. Po drugie, czerpiąc siły od Pana, możesz biec bez zmęczenia. I po trzecie, gdy trwasz przy Panu, możesz bez znużenia, wytrwale iść z Nim każdego dnia przez całe życie. Pewien misjonarz opowiedział taką historię. W małym kościółku kaznodzieja głosił kazanie w oparciu o tekst z Księgi Izajasza. Powiedział w pewnym momencie: jako wspólnota dojrzałych chrześcijan musimy wytrwale kroczyć przez życie u boku Chrystusa. Jeden ze słuchających odpowiedział: amen. Kaznodzieja kontynuował: musimy biec bez zmęczenia. Znowu ktoś krzyknął: alleluja. Musimy fruwać jak orły, dodał kaznodzieja. Rozległo się kilka entuzjastycznych głosów: amen, alleluja. A wtedy kaznodzieja zakończył: takie fruwanie będzie sporo kosztować każdego z nas. Zapanowała wtedy cisza. A potem ktoś nieśmiało powiedział: to może lepiej nie fruwajmy i nie biegnijmy, tylko chodźmy. Ta anegdota uświadamia nam, że życie z Bogiem nie jest czymś łatwym. Zawsze coś nas kosztuje. Prawdziwe chrześcijaństwo wymaga wyrzeczeń, poświęceń, przełamania własnego egoizmu, wczuwania się w sytuację, w potrzeby, pragnienia innych, a przede wszystkim odkrywania Bożej woli i realizowania Jego planów z miłością, wytrwałością i cierpliwością. Nie jest to łatwe zadanie, ale niezależnie od tego, na jakim etapie duchowego rozwoju jesteśmy, możemy liczyć na Bożą pomoc i przekonywać się, jak bardzo pragnie On nas prowadzić, kształtować, rozwijać, żebyśmy wzrastali, dojrzewali. On zawsze pośpieszy nam z pomocą i da nam siły do pokonania wszelkich trudności, jeśli tylko w Nim złożyliśmy swoją ufność. Bo ci, którzy ufają Panu, nabywają nowych sił, podnoszą się w górę jak orły, biegną i nie ustawają, chodzą nie męcząc się. To wspaniałe słowa ukazujące, kim jest nasz Bóg, Stwórca, Zbawiciel i Pocieszyciel.